Szczęść Boże, rzeczywiście zostałam poproszona o to, żeby przedstawić dekret o ekumenizmie Unitatis Redintegratio. I tak tytułem wstępu, bo padła tutaj informacja, że jestem z rodziny zielonoświątkowej, że w takiej rodzinie zostałam wychowana, więc chciałabym króciutko przypomnieć, jak to ze mną było, żeby przejść do tego dekretu o ekumenizmie. Część z Państwa słyszała pewnie moje świadectwo w styczniu na Lumen Vitae. Ja rzeczywiście wychowałam się w rodzinie zielonoświątkowej. Moja mama jest diakonisą w kościele zielonoświątkowym w Lubinie. Stamtąd pochodzę. Ale moja rodzina jest, tak jak już wcześniej mówiłam, taka szczególna, ponieważ mój tato zawsze deklarował się jako ateista, mama jest zielonoświątkowcem. Ja się tam wychowałam, tam byłam ochrzczona, przyjmowałam chrzest jako osoba dorosła w kościele zielonoświątkowym. Natomiast moje babcie były katoliczkami, a dziadek, jeden z dziadków, który właśnie życie raczej tak spędził ateistycznie, ale ostatecznie ochrzcił się u Świadków Jehowy. Więc miałam bardzo dużo różnych takich grup religijnych w domu i to nieraz rzutowało na nasze rozmowy. Nieraz sprzeczaliśmy się o pewne wersety, o rozumienie pewnych fragmentów Pisma Świętego i bywały nawet te rozmowy czasami takie bardzo mocne, takie troszkę mikrowojny religijne, w których dyskutowaliśmy jakieś rzeczy ważne dla naszej, ważne. I nieraz sobie myślałam o tym, że chociaż jesteśmy ludem jednej księgi, to zachowujemy się tak, jakbyśmy byli ludźmi trzech różnych ksiąg, to sobie dosyć wrogich. Wspomnę jeszcze takie wydarzenie, które było dla mnie bardzo ważne, czyli śmierć mojego dziadka. Ponieważ po jego śmierci ta jego grupa Świadków Jehowy chciała odprawić pogrzeb, moja mama zaproponowała naszego pastora, ponieważ pastor uchodził za osobę, która bardzo piękne kazania mówi. Babcia prosiła o to, żeby pogrzeb odbył się, został odprawiony przez księdza, żeby to był pogrzeb katolicki, ponieważ dziadek był ochrzczony w kościele katolickim. Natomiast synowie, czyli mój tato, mój stryj, postanowili o tym, że ten pogrzeb będzie świecki i był urzędnik na tym pogrzebie. Wspominam tak ze szczegółami, ponieważ właśnie w trakcie tego pogrzebu uświadomiłam sobie, znaczy wcześniej, tak jak mówiłam, te rozmowy były już również takie dosyć mocne, ale w trakcie tego pogrzebu coś we mnie pękło i od tamtej pory przez kilkanaście lat trawiła mnie taka specyficzna pustka, w której mi się wydawało, że nic nie jest jasne, że wersety Pisma Świętego prowadzą do różnych interpretacji, że nie mogłam sobie w ogóle niczego poukładać. I bardzo to był dla mnie szczególny, bardzo, bardzo trudny czas. Do tego stopnia trudny, że pewnego razu tak nie byłam w stanie uczestniczyć ani w nabożeństwach, odeszłam ze zboru ku rozpaczy mojej mamy, nie byłam w stanie się przyłączyć do żadnej z grup. I pewnego razu po kilkunastu latach takiego trwania w takiej pustce powiedziałam sobie, że Panie Boże, jeżeli w ogóle istniejesz i gdziekolwiek istniejesz, to proszę Cię tylko o to, jeżeli masz zamiar kiedyś mi wiarę przywrócić, to tylko nie w godzinę mojej śmierci, ale odpowiednio wcześniej, tak żebym jeszcze była w stanie w jakiś sposób Tobie służyć, to całą tą wiarę sobie poukładać. I tak się rzeczywiście stało, że po bardzo krótkim okresie czasu, to był miesiąc z kawałkiem, poznałam osoby, które zaprosiły mnie do seminarium misjonarzy oblatów w Obrze i tam na jutrzni, w której przyglądałam się grupie młodych chłopców, młodych kleryków odmawiających jedną z godzin brewiarzowych, tak doświadczyłam takiego specyficznego stanu, bez jakichś wielkich emocji, ale tak jak to nazwałam, jakby ktoś nagle wpuścił światło w moje życie, jakby odsunął jakąś kotarę, zasłonę i tak zrozumiałam w jednej sekundzie, że ten Pan Bóg jest, że jest mi bardzo bliski, że to doświadczenie było jakimś takim, było doświadczeniem dosyć trudnym dla mnie, ale że teraz zaczyna się jakby nowy etap mojego życia. Wróciłam do domu, zaczęłam studiować takie najprostsze rzeczy o Kościele katolickim, zaczynając od tego właśnie, co to są te godziny brewiarzowe, czym jest jutrznia. Kupiłam sobie brewiarz, zaczęłam chodzić na msze święte codzienne, zaczęłam interesować się tym, co to są litanie, koronki świętych, bardzo dużo biografii świętych przeczytałam w tamtym okresie, bardzo dużo takiej podstawowej literatury, czym są wypominki. Też pamiętam taki szczególny czas na pierwsze moje wypominki w życiu, kiedy zaniosłam karteczkę taką wypominkową i wróciłam do domu. Bardzo było to takie szczególne dla mnie też wydarzenie, bo miałam wielką taką wewnętrzne takie przekonanie, że mam poszukać jednej książki, pamiątki po mojej babci. I jak tą książkę w domu odnalazłam, a to była też ciekawa historia, bo ja jestem taki mul książkowy, wszystkie książki czytam, a się okazało, że tej jednej nie otworzyłam, tylko wzięłam po pogrzebie babci na pamiątkę po niej do domu, a w tej książce był list od babci do mnie, napisany przed jej śmiercią, niewysłany, ze słowami takimi, że będzie mi w życiu ciężko, ale ze wszystkim sobie poradzę. Więc taka przecudowna chwila dla mnie, która też wzmocniła mnie w modlitwie takiej wypominkowej, modlitwie za zmarłych, bo przecież na Świątkowcy nie uznają modlitwy za zmarłych. I w różnych innych też takich aspektach katolicyzmu, które moja mama odrzuciła. To taki długi tytuł wstępu był. Ponieważ rozmawiamy o ekumenizmie i proszę sobie wyobrazić życie w takiej rodzinie, w której ja chodzę na mszę, moja mama na mszę nie pójdzie, ale wierzy w tego samego Pana Jezusa. Tą wiarę w Pana Jezusa ma taką głęboką i wydaje mi się jakąś taką bardzo oddaną jest Jemu osobą. I teraz co z takimi osobami zrobić? Było troską Kościoła, ojców Kościoła przecież od zawsze. Co zrobić z osobami, które nie należą do Kościoła katolickiego wtedy, kiedy wierzymy, że to właśnie w Kościele katolickim jest pełny depozyt wiary, jest sukcesja apostolska, są ważnie sprawowane sakrament Eucharystii. Takich osób, które zostawały katolikami po okresie jakichś trudnych rozważań, mamy w historii bardzo wiele. Jeszcze bym tylko wspomniała dwie takie osoby, to jest John Henry Newman. Być może słyszeliśmy o tej postaci. On żył w XIX wieku, był synem londyńskiego bankiera, przyjął święcenia w kościele anglikańskim i założył tak zwany ruch oksfordzki, który zaczął badania nad dziełami ojców Kościoła. Zaczął się zastanawiać nad herezjami pierwszych wieków i jakie odpowiedzi na te herezje dawali pierwsi ojcowie Kościoła. Zauważył, że taką ciągłość instytucji kościelnych od pierwszych wieków i odkrył, że ta ciągłość właśnie, ta sukcesja myśli i sprawowania sakramentów jest w Kościele katolickim, zdecydował o przejściu na katolicyzm. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatni wpis księdza Mariusza Rosika na Facebooku również wspomina właśnie Johna Henry'ego Newmana oraz Dominika Barberi, dzięki któremu John Henry Newman podjął tę ostateczną decyzję o przyłączeniu do Kościoła katolickiego. Zajął się organizacją Uniwersytetu Katolickiego w Irlandii, przyczynił się do wzrostu poziomu edukacji katolickiej w Anglii. Działał do Kościoła katolickiego tak intensywnie, że nawet został mianowany przez papieża Leona XIII kardynałem. Jak wiemy, jest beatyfikowany i kanonizowany przez papieża Franciszka. A drugą taką postacią był Robert Hugh Benson, który był synem anglikańskiego arcybiskupa Canterbury, taki najważniejszy hierarcha kościoła w Anglii. Robert Benson skończył szkołę w Eton, studiował kulturę klasyczną, był również pastorem w kościele anglikańskim i dokonał po okresie takiej głębokiej wątpliwości co do protestanckiej doktryny, dokonał konwersji do kościoła katolickiego. Jego nawrócenie, ponieważ był zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego, jak pamiętamy ostatnie wydarzenia w Anglii i koronację Karola III, to właśnie arcybiskup Canterbury bierze udział w tym procesie koronacji. To jest bardzo ważna postać i syn takiego anglikańskiego arcybiskupa. dokonuję konwersji do kościoła katolickiego w kraju, w którym katolicy nie mają prawa występować w żadnych publicznych uroczystościach. Głosił kazania w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych, nawracał protestantów, wydał powieść taką Władca Świata, bardzo ciekawą, której przedstawia obraz przyszłego świata. Tutaj ze sobą mam nawet jego książkę Religia zwykłego człowieka, zawierająca niezwykle ciekawe informacje, niezwykle ciekawe spostrzeżenia o Kościele katolickim. Bardzo piękne, zresztą to bardzo polecam. I teraz przechodząc już do dekretu o ekumenizmie, Unitatis Red Integratio, mamy dzisiaj na kazaniu, było też wspomniane, że mamy właśnie różne te grupy, mamy grupy prawosławne, mamy grupę, tak może nie za dobrze brzmi, mamy kościół katolicki, mamy kościoły prawosławne, mamy cały obszar takich wyznań protestanckich oraz tych tak zwanych wolnych kościołów, które były wspomniane, jeszcze do tego Żydów mesjanistycznych i kościół katolicki. Ojcowie Kościoła, niezwykle, ten temat niezwykle często wraca. Co zrobić z takimi osobami, w jaki sposób się z nimi kontaktować, w jaki sposób dążyć do jedności, wtedy kiedy czasami te zmiany doktrynalne są dosyć mocne. Dekret o ekumenizmie przypomina katolickie zasady ekumenizmu, mówi o tym, że w jednym i jedynym kościele od samego początku powstawały rozłamy. Jest taka pełna świadomość tego, co się dzieje, co się działo. Dekret przyznaje, że czasami to były błędy również ludzkie, których Kościół katolicki w jakiś sposób żałuje. Przedstawia bardzo wiele takich ciekawych informacji odnośnie tego, że w tych kościołach niekatolickich również sprawowane są chrześcijańskie obrzędy, jest wiara, jest przyjmowany chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, chrzest ważny. I należałoby podejmować wszelkie kroki celem usunięcia też takich wieków, usunięcia słów, opinii, czynów, które przez lata narosły i które utrudniają ten dialog też między poszczególnymi grupami. Zachęca nas dekret o ekumenizmie, żeby nie traktować tych osób, które są spoza Kościoła katolickiego właśnie jako osoby w jakiś sposób, nawet jeżeli oni czasami wypowiadają się wrogo przeciwko Kościołowi, ale jednak, żeby nie podejmować tej wrogości, tylko działać w kierunku takiego pojednania poprzez wyjaśnianie sobie wzajemnie, co spowodowało pewne rozłamy, bo czasami to naprawdę są rzeczy, które wynikły z błędów ludzkich tak naprawdę, a nie z problemów doktrynalnych. A jeżeli są problemy doktrynalne, to też wyjaśniać stanowisko Kościoła katolickiego w takiej wzajemnej wyrozumiałości i we wzajemnej miłości. Też jako taki wzór dla świata, który obserwuje nas, obserwuje chrześcijan, widzi pewien rodzaj rozbicia pomiędzy poszczególnymi grupami i też z tego powodu może wiele osób może mieć kłopoty z podjęciem decyzji o przyłączeniu się do chrześcijaństwa. Jak wiemy, taką opinię o tym, żeby nie przystępować do chrześcijaństwa ze względu na te podziały wypowiedział na przykład Mahatma Gandhi. Dekret o ekumenizmie przedstawia nam tutaj sytuację kościołów wschodnich oraz kościołów zachodnich. Mówi nam o tym, że z kościołami wschodnimi łączy nas kult między innymi Maryi, kościoły wschodnie posiadają prawdziwe sakramenty, mają bogate tradycje życia wewnętrznego i tak naprawdę są nam tutaj bliższe doktrynalnie. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że wspomniane zostało że tak naprawdę jednym z takich problemów doktrynalnych to jest ten problem filioque, czyli czy Duch Święty pochodzi od Ojca, czy pochodzi od Ojca oraz i Syna, ale to jest właściwie jedyne teologiczne sformułowanie prawd wiary, które różni kościoły wschodu i zachodu. Dużo trudniejsza sytuacja jest z kościołami protestanckimi, ponieważ tam różnic doktrynalnych jest bardzo dużo. Są poważne odchylenia od nauki Kościoła katolickiego, odnośnie Chrystusa, odnośnie dzieła odkupienia, odnośnie tajemnicy, funkcji Kościoła, o roli Maryi w dziele zbawienia. Natomiast trzeba wykorzystywać dobrą wolę również tych kościołów w kierunku wspólnej modlitwy, wspólnej pracy również charytatywnej, takiej, która będzie skutkowała tym, że świat będzie widział w nas jakąś miłość taką, niezależnie od tego, że pewne problemy tutaj się pojawią.
Bardzo dziękujemy Pani Monice za te refleksje.